Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa. Witam naszego gościa.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
Dzisiaj o e-nauczaniu. W temacie edukacji rzeczywiście dokonała się rewolucja. Książki są obecne w internecie. Panie profesorze, to wygoda? Nie musimy już chodzić do bibliotek?
Zanim zaczniemy mówić o e-learningu, to trzeba powiedzieć o tym, że w tej chwili niezwykle dynamicznie rozwija się cały obszar tak zwanych e-usług. Do tej pory cieszyliśmy się, że mamy komputer, cieszyliśmy się, że mamy dostęp do internetu, że w tym internecie jest bardzo dużo wiedzy. Natomiast okazuje się, że ten obszar e-usług niesłychanie dynamicznie się rozrasta i w zasadzie pewne działania, usługi, dobra, które do tej pory były dostępne tylko w sposób klasyczny, nagle okazuje się, że mogą być dostępne dzięki internetowi, co oczywiście ma swoje wady i zalety i o tym będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi oczywiście o e-nauczanie, często się mówi e-learning, trochę z angielska. Rzeczywiście to jest duże przedsięwzięcie, które w najbardziej takiej uproszczonej formie, w zasadzie, no, mówiąc delikatnie, niepełnej, to jest upublicznianie pełnej treści książek w internecie. To jest oczywiście bardzo piękne, bo nie trzeba iść do biblioteki, nie trzeba wypożyczać. To oczywiście jest kwestia praw autorskich, bo nie wszyscy autorzy się oczywiście na to godzą, są tacy, którzy z entuzjazmem do tego podchodzą. Tutaj jakby w dwóch kierunkach ta działalność zmierza, to znaczy z jednej strony te najnowsze książki, które od razu z postaci swojej elektronicznej są zarówno drukowane, jak i publikowane w internecie, czy w formacie głównie PDF, prawda? Natomiast te stare książki, co do których już jakby prawa autorskie autorów wygasły, to są skanowane i są udostępniane. Natomiast rzeczywiście, gdybyśmy ograniczyli się w myśleniu o e-learningu tylko do tego, że są książki w internecie, no to byłoby zupełne nieporozumienie. E-learning to jest jakby wykorzystanie narzędzi elektronicznych, narzędzi teleinformatycznych, czyli komputera osobistego, być może superkomputera jako tego centralnego narzędzia, sieci komputerowej do prowadzenia wszelkich spraw związanych z dydaktyką.
Jak wygląda taka nauka w praktyce?
Są tak zwane wirtualne uniwersytety. W Polsce, no, znam taki przykład paru uczelni, które to robią. To się wszystko zaczyna od tego, że jest tak zwany pokój studenta. Student tam sobie wchodzi, tam ma ogłoszenia, dowiaduje się. Zresztą wydaje się, że pierwszą taką istotną zaletą to jest to, żeby właśnie te narzędzia teleinformatyczne wykorzystywać do kontaktu prowadzącego ze studentami. Wszelkie ogłoszenia, materiały, pytania, zagadnienia, czy jakieś wskazówki, to już jest bardzo dobre. I jeśli to się właśnie odbywa tą metodą, czy powiedzmy wyniki sprawdzianu, kartkówki, kolokwium, ale oczywiście to jest tylko kolejny fragment, z jednej strony książki, z drugiej strony ta komunikacja, ale oczywiście możemy też wyobrazić sobie, że w internecie mogą być prowadzone normalne konsultacje czy seminaria. Tutaj taki dość wyraźny podział się wprowadza. On trochę dla inżynierów jest może denerwujący. Mówi się o systemach synchronicznych i asynchronicznych. Ja bardziej bym wolał mówić o systemach, powiedzmy, w czasie rzeczywistym, z tym, czy online, prawda, czyli takich, że student zadaje pytanie, a prowadzący mu na to pytanie odpowiada od razu, albo też na takiej zasadzie, że student zadaje pytanie, a prowadzący, powiedzmy, raz dziennie czy dwa razy w ciągu dnia odpowiada na te pytania. To jest właśnie taka forma konsultacji, właśnie albo w trybie synchronicznym, czyli wtedy, kiedy odpowiedzi się ukazują natychmiast, albo w trybie asynchronicznym, kiedy raz czy dwa razy dziennie ten prowadzący czy też student odpowiada. Można sobie oczywiście wyobrazić prowadzenie konsultacji w takim trybie czy seminariów, że większa grupa osób jest przy konsoli i znamy to już, różne fora, gadu-gadu czy inne formy w ten sposób działają. Trzeba tutaj podkreślić jedną niesłychanie istotną rzecz, ponieważ wydawałoby się, że e-learning to jest coś, co spowoduje, że nauczyciel akademicki będzie niepotrzebny, podczas kiedy, jeżeli chcielibyśmy w ten sposób zaawansowany ten e-learning wykorzystywać, to ilość czasu, jaką prowadzący musi poświęcić danej grupie studentów znacznie jest większy niż to się odbywa przy metodach klasycznych. Ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że dzięki temu jest niesłychanie zindywidualizowany kontakt ze studentem czy z uczniem, prawda? Bo to w niektórych sytuacjach także i dotyczy uczniów, że jest osobisty kontakt, że to nie jest tak, że siedzi grupa 30-osobowa, jeden student coś robi przy tablicy, czy odpowiada, czy dyskutuje z prowadzącym, a reszta jakby jest bierna. pełna. Tutaj jest indywidualizacja pełna. Każdy się musi wykazać aktywnością, każdy musi coś powiedzieć, każdy musi coś napisać. No i to oczywiście powoduje, że ta aktywność czy skuteczność tych zajęć jest dużo większa, ale z drugiej strony to powoduje znacznie większe obciążenie samego prowadzącego. Poza tym trzeba też powiedzieć o tym, że te materiały dydaktyczne, ale myślę o takich już naprawdę dobrych materiałach dydaktycznych, wymagają ogromnej pracy, ponieważ znamy książki w internecie, już mówiliśmy o tym, znamy w tej chwili dawniej materiały dydaktyczne, to była kreda i tablica, potem prowadzący wykłady przygotowywali folie, które pokazywali. W tej chwili w PowerPoincie, to jest taki najbardziej popularny pakiet, pokazywane są pewne prezentacje, można je oczywiście udostępnić w sieci studentom i to już jest jakiś postęp, natomiast muszę powiedzieć, że takie najbardziej zaawansowane materiały dydaktyczne, które mają w sobie coś i z wykładu, i ze sprawdzania wiadomości, czyli taki aktywny udział w wykładzie, to są takie lekcje multimedialne, można powiedzieć z interakcją, gdzie student pokonuje kolejne plansze, na których z jednej strony jest pokazywana wiedza, a z drugiej strony oczekiwane jest, żeby on też wykazał się myśleniem, czy jakąś jeszcze wiedzą podstawową, na podstawie której może rozwiązywać jakieś zadania, czy odpowiadać na pewne pytania, pokazywać, bo to mogą być nawet czasami bardzo złożone rysunki, jakieś schematy logiczne, więc on tutaj jest zmuszony do aktywnego działania, i potem przejście dopiero całej takiej lekcji spowoduje, że on może mieć zaliczone tam jakieś to ćwiczenie, czy laboratorium takie wirtualne.
Wnioskuję z tego, co pan mówi, że jest to dobra metoda edukacji, czy uczelnie będą coraz chętniej z tego korzystały?
To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że ja jestem zdecydowanym entuzjastą relacji osobistych, kontaktów osobistych. Zawsze uważałem, że studiowanie polega na tym, że student czy studentka przebywają pewną ilość czasu w towarzystwie profesorów, adiunktów, doktorów i że to w ten sposób następuje przekazywanie i wiedzy, i pewnej kultury, pewnej dojrzałości, pewnego myślenia akademickiego, ponieważ prawda jest taka, że my chcemy uczniów w szkole czy studentów na uczelni nauczyć pewnej wiedzy, ale dużo ważniejsze jest to, że chcemy im przekazać pewną formację intelektualną. W tej chwili, czy w internecie, czy w inny sposób, możemy dowolną wiedzę zgromadzić bardzo szybko, w sensie wiadomości. Natomiast przetworzenie tej wiedzy, ocenienie pewnej sytuacji, wyciągnięcie wniosków, wymaga zupełnie informacji. Dlatego uważam, że te kontakty osobiste są niesłychanie ważne. Natomiast po pierwsze, możemy wykorzystać metodę e-learningu jako wspomaganie procesu dydaktycznego klasycznego. To jest nazywane jako blended learning, czyli wspieranie, wykorzystywanie nowoczesnych technik, żeby z jednej strony student czy uczeń zetknął się z najnowszymi osiągnięciami techniki teleinformatyki, a z drugiej strony, żeby go to ubogacało, a nie pozbawiało. Uczelnie oczywiście to wprowadzają. Są oczywiście pewne środki przymusu, które ich do tego będą zmuszały. To znaczy, z jednej strony ministerstwo jakby wprowadziło tamę, żeby się nie okazało, że ktoś założył uczelnię, która się mieści w jednym pokoju rektora, a wszystko jest prowadzone przez internet, więc jest powiedziane, że tylko pewien procent zajęć może być prowadzony metodą e-learningu. Z drugiej strony trzeba jeszcze powiedzieć o jednym zjawisku, które jest niesłychanie ważne. Mieliśmy przecież 2-3 lata temu absolutną erupcję wyjazdu młodych ludzi poza granicę Polski i znam wiele takich przypadków, kiedy młodzież wracała z Irlandii na sobotę, niedzielę do Polski, żeby studiować na studiach zaocznych. I wtedy ta metoda e-learningu jest niesłychanie dobra, ponieważ ona pozwala ludziom, którzy są w dalekich, oddalonych miejscach. Są takie miejsca w Australii czy w Ameryce Południowej, gdzie są duże odległości i czasami uczęszczanie na zajęcia co dzień czy nawet 2 dni w tygodniu jest niezwykle uciążliwe i wtedy można tą metodą e-learningu realizować proces dydaktyczny, a potem już tylko na jakieś takie sesje egzaminacyjne czy konsultacji się spotykać. Wiem, że w Polsce działa to, takie kampusy wirtualne powstają, wiem o Krakowie, wiem o Łodzi, wiem o Warszawie. Myślę, że w całej Polsce najlepsze uczelnie wiedzą, że bez tego narzędzia nawet klasyczne prowadzenie studiów jest niemożliwe.
A co z egzaminami? Czy będą one możliwe za pośrednictwem internetu?
Tutaj jest oczywiście kłopot, ponieważ jest zawsze problem identyfikacji osoby, która ten egzamin zdaje, bo tak jak podałem przykład takiej multimedialnej lekcji z interakcją, ona świetnie się nadaje do sprawdzania wiadomości, natomiast nie mamy pewności, czy osoba, która zdaje ten egzamin, to jest akurat akurat ta, której chcemy wystawić ocenę i której chcemy sprawdzić wiedzę. I dlatego w tej chwili przyjmuje się, że jednak egzaminy są składane w formie klasycznej, osobiście, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że najbardziej postępowi dydaktycy, którzy uważają, że każdy uczy się tylko dla siebie, a nie dla dyplomu czy świadectwa, że tą formę też dopuszczają, ale wydaje się, że to jeszcze długi czas będziemy metodami klasycznymi tutaj się posługiwać.
Bardzo dziękuję panie profesorze za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu za rozmowę.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.